Komentarze Radia Gdańsk.
9 minut po godzinie 9. Michał Pocześniak. Dzień dobry w czwartkowy poranek. Zapraszam na komentarze Radia Gdańsk. Dziś goście zdalnie. Redaktor Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na początek porozmawiamy o skandalicznych słowach Bronisława Komorowskiego, który na antenie RMF FM doradzał prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Żeleńskiemu takimi słowami: Żeleński pręży mięśnie i już się dostosowuje do tego, że prawdopodobnie Putin tę wojnę przegra. Ale jeszcze nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, niedźwiedź jeszcze żyw i hasa w lesie. Tak doradza były polski prezydent prezydentowi narodu, który walczy z okrutnym najeźdźcem. Jak można skomentować takie słowa, redaktor Dorota Kania?
Akurat odpowiedzi Bronisława Komorowskiego nie powinny budzić zdziwienia, bo przypomnijmy sobie w przeszłości, jak komentował różnego rodzaju wydarzenia. Natomiast warto też przypomnieć, że wtedy, kiedy był prezydentem, to wykazywał ogromną naiwność w 2014 roku, jeżeli chodzi o Ukrainę. Bo w momencie, kiedy był konflikt na Ukrainie, kiedy była aneksja Krymu, to Bronisław Komorowski zachował się zupełnie inaczej niż jego poprzednik, świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński. Więc tutaj też warto przypomnieć 2014 rok, 2015. Natomiast to też wpisuje się w politykę Bronisława Komorowskiego jako prezydenta, ta wypowiedź, ponieważ przypomnijmy, kto gościł w Pałacu Prezydenckim i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy on był prezydentem. Przecież na jubileusz BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, został zaproszony Mikołaj Patruszew, rzeźnik Czeczenii, jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Tak samo jeżeli chodzi o spotkania z Wiktorem Janukowiczem w 2011 roku. Te wydarzenia warto sobie przypominać, że wspierał władze Ukrainy Bronisław Komorowski, które nie były, jako prezydent oczywiście, te władze Ukrainy, które nie były zwolennikiem mocnej Ukrainy, silnej Ukrainy. No i właśnie te związki z Rosją też bardzo są istotne. Tak, w komentarzach pojawiły się wypowiedzi po tym wywiadzie pana Bronisława Komorowskiego, że wyszła z niego twarz WSI. No niestety tak to wygląda. W momencie, kiedy cały świat, wolny świat kibicuje i wspomaga prezydenta Zełenskiego w walce o wolność Ukrainy, prezydent Komorowski mówi rzeczy absolutnie skandaliczne. Które nie wicują ani stężystaniu, ani stanu, ani politykiem. To pokazuje też pogląd i umiejscowienie Bronisława Komorowskiego w tym nurcie polityki Platformy Obywatelskiej, chociaż on się odcina od Platformy, która mówiła ustami swoich, to przypomnę wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że właściwie prezydent Zełenski powinien się zgodzić i oddać Rosji część terytoriów, żeby nie było wojny. Wypowiedź z początku wojny, z początku lutego.
Warto przypominać, takie wypowiedzi pokazują, jakie podejście mają politycy niektórzy do tego, co dzieje się na Ukrainie. Redaktor Michał Osowski, czy nie lepiej byłoby milczeć po prostu, jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego?
No, czasami warto skorzystać z okazji po prostu i zamilczeć, ale ja tu się zgadzam z panią redaktor oczywiście, że takie słowa budzą zdziwienie, ale nie powinny budzić zdziwienia, ale jeżeli coś może budzić zdziwienie, to, że one jednak padają w takim momencie i to nie jest pierwsza tego typu wypowiedź. Nie tak dawno mieliśmy wypowiedź czy wpis raczej Radosława Sikorskiego, teraz mamy taką, no, można powiedzieć, też zadziwiającą wypowiedź Bronisława Komorowskiego. Można sobie zadać pytanie, dlaczego te wypowiedzi teraz padają. No, może to być wynik tego, że te osoby nie posiadają żadnej inteligencji politycznej albo jakąś bardzo niewielką, albo wynik jakichś zdarzeń, które no, w jakimś kontekście nakazują im mówić takie słowa i to może zastanawiać, to może budzić zdziwienie, bo no przecież nawet jeżeli ktoś ma jakiś tam określony światopogląd, no to jeżeli jest wytrawnym politykiem, no to umie używać albo nie używać słów, albo właśnie korzysta z okazji, żeby nic nie powiedzieć, albo powiedzieć coś innego. No nie jest to cecha obca politykom, żeby zmieniać zdanie i mówić rzeczy, które tak naprawdę nie wierzą. A tutaj jednak politycy z wieloletnim doświadczeniem wypowiadają takie słowa. No przecież jakoś mi trudno sobie wyobrazić, że nie mają świadomości konsekwencji tych słów, bo to przecież każdy człowiek miałby taką świadomość.
225 dzisiaj dzień wojny na Ukrainie. Sankcje, kolejny pakiet został zatwierdzony, to już ósmy pakiet sankcji wobec Rosji. Pułapy cenowe na rosyjską ropę przewożoną tankowcami do państw spoza Unii Europejskiej, a także zakaz między innymi importu produktów stalowych, chemikaliów. W tym pakiecie nie ma zakazu handlu diamentami, na to nie zgodzili się Belgowie. Nie ma także zakazu sprzedaży nieruchomości Rosjanom. Nie ma sankcji na Gazprom Bank. No niedługo minie rok od rozpoczęcia wojny. Unia Europejska cały czas jakoś sobie nie radzi z tym nakładaniem sankcji w takiej formie, no, w jakiej choćby są oczekiwane przez polski rząd. Redaktor Dorota Kania.
Rzeczywiście sytuacja związana z sankcjami pokazuje cały czas, jak Niemcy walczą o to, żeby sankcje były jak najmniejsze. Wprawdzie mówi się o kolejnym pakiecie sankcji, ale cały czas przecież wiemy, że Niemcy nie chcą pomagać za bardzo Ukrainie, że deklarowana przez nich przynajmniej na początku wojny chęć przekazywania sprzętu nie znalazła pokrycia w rzeczywistości. Nie ma tego sprzętu wojskowego, nie ma tej pomocy dla Ukrainy. Teraz, jeżeli chodzi o sankcje, to słyszymy skandaliczne wypowiedzi dotyczące ograniczenia tych sankcji. No chociażby to, co się zdarzyło w ostatnich dniach, czyli wniosek, żeby sankcje nie objęły diamentów. Diamenty są wydobywane w Rosji, szlifowane na zachodzie Europy. Jeżeli chodzi o gaz, jest to samo. Przecież były również wnioski, żeby jednak te sankcje były znacznie ograniczone. Już na samym początku wojny były bardzo mocne wypowiedzi, żeby jak były to płynące z Polski, płynące z krajów nadbałtyckich, żeby ograniczyć bardzo mocno udział w Rosji w gospodarce europejskiej, żeby te sankcje były bardzo, bardzo dotkliwe, bo tylko w ten sposób można ukarać i doprowadzić Putina i doprowadzić do tego, żeby Rosja miała ograniczone wpływy. Przypomnijmy również ten 2014 rok. Ja cofam się do 2014 roku, bo uważam, że nie byłoby tej wojny, gdyby wtedy się Europa zachowała inaczej. Bo przecież wtedy wspomniany wcześniej Bronisław Komorowski mówił o tym, że następuje nowe otwarcie, że nowy rozdział w relacjach polsko-rosyjskich. Słynne te słowa Donalda Tuska o resecie z Rosją. To się wszystko nakłada i te słowa należy przypominać, dlatego że tak jak powiedziałam, nie byłoby tej sytuacji dzisiaj, gdyby w 2014 roku inaczej się zachowała Europa. I teraz trzeba patrzeć Niemcom na ręce i to, co się dzieje, dlatego że będą, gdy kraje Europy Zachodniej, przynajmniej część, dążyło do tego, żeby jednak te sankcje ograniczyć. Putin stosuje szantaż gazowy, szantaż energetyczny, ja o tym doskonale wiemy. I żeby nie ulec temu szantażowi, należy wprowadzić sankcje maksymalne, jakie tylko są możliwe.
No tutaj zacytuję w wtorek publikacja brukselskiego portalu Politico i tam padły takie słowa: wiernie spełniając życzenia Berlina i nie uwzględniając wniosku 15 krajów członkowskich, w tym Polski, o wprowadzenie limitów cenowych na gaz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ryzykuje, że zostanie uznana za niemiecką marionetkę, zarówno przez kolegów z Komisji Europejskiej, jak i przez państwa wspólnoty. Niemiecka marionetka, czy już możemy tak powiedzieć? Redaktor Michał Osowski.
Znaczy ja myślę, że pani Ursula von der Leyen nic nie ryzykuje, bo to jest oczywiste, że tą niemiecką marionetką jest i moim zdaniem dla większości ludzi to jest jasne. To zachowanie Niemiec, jeśli chodzi o limity cen gazu, moim zdaniem w jakiś chyba, nie wiem, ostateczny sposób obnaża tak naprawdę tą indolencję Unii Europejskiej. Jeżeli przypomnimy sobie chociażby słowa Donalda Tuska, czy wcześniej jeszcze Radosława Sikorskiego wzywające Niemcy do przewodniej, objęcia przewodniej roli Niemiec, no nawet w języku niemieckim takie słowa padały. Jeżeli przypomnimy sobie same słowa kanclerza Scholza, który jak przejmował urząd, to dość tak no butnie można powiedzieć, głosił, że no Niemcy są gotowe do przejęcia tej przewodniej roli i skonfrontujemy to z działaniami wobec Ukrainy, z właśnie kwestią limitów cen gazów, no to widzimy tak naprawdę, jak to się sypie, jak upada ten mit przewodniej roli Niemiec, jak upada mit Unii Europejskiej pod przywództwem dzisiejszych unijnych elit, bo nie chcę tutaj mówić, że Unii Europejskiej jako takiej, bo to zupełnie trzeba te sprawy rozróżniać. Unia Europejska jest potrzebna, ma swoją wartość i cenę, ale kierunek, w jakim poszła, jest no, po prostu nie do przyjęcia i on na naszych oczach upada. Niemcy są zajęte teraz sobą, ratują swoją gospodarkę.
Olbrzymim zastrzykiem pieniędzy, to trzeba też dodać.
Tak, oczywiście, a przecież jeśli sobie przypomnimy czasy poprzedniego kryzysu, to były przecież Niemcy prekursorem oszczędności. Bardzo karciły kraje, które z kryzysem radziły sobie dużo słabiej, jak Hiszpania czy Włochy, a dzisiaj dokładnie postępują odwrotnie. W związku z tym, no, o jakim możemy mówić przywództwie, o jakich unijnych wartościach? To po prostu musi upaść, to się nie da obronić.
200 miliardów euro dla swoich obywateli i firm. Bardzo proszę, redaktor Kania.
Przepraszam, proszę powtórzyć pytanie, bo miałam zakłócenie na linii.
Niemcy przyznali swoim obywatelom wsparcie w wysokości 200 miliardów euro dla swoich obywateli i firmy jednocześnie blokują wprowadzenie limitu cenowego na gaz. Złośliwi komentatorzy mówią, że Niemcy chcą dostarczać broń na Ukrainę, tylko jeszcze nie wiedzą, której ze stron. No ale to tak troszeczkę z boku zostawmy. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że kwestia reparacji jest zamknięta po raz kolejny. Padają też słowa polskich polityków. Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Jarosław Kaczyński zaczął w to grać, mowa oczywiście o reparacjach, bo zaczęły mu spadać notowania i chciał podzielić polskie społeczeństwo na patriotów i Volksdeutschów. Redaktor Dorota Kania. Po raz kolejny proszę o komentarz do słów, które no, są trochę skandaliczne. Jak można tak komentować działania w sprawie reparacji?
Oczywiście, że te słowa są skandaliczne i tu chodzi, ale nie, Włodzimierz Czarzasty wypowiada je świadomie, to nie jest to nieświadoma wypowiedź. Chodzi o to, żeby zadziałać na emocje, żeby podzielić społeczeństwo i pokazać, że Niemcy, które są, a przynajmniej były do niedawna hegemonem, od Niemiec nie można żądać reparacji, ponieważ sprawa jest zamknięta. To jest też obrona swoich poprzedników, bo przez wiele lat była utrzymywana w Polsce przez część lewicy, a również, przypomnę, na początku, jak został opublikowany raport strat wojennych, również przez polityków Platformy Obywatelskiej była utrzymywana fałszywa teza, że reparacje zostały spłacone. To było absolutnie fałszywe. Dopiero kiedy sondaże pokazały, że większość Polaków uważa, że reparacje nam się należą, ten pogląd został zmieniony. Ta myśl zupełnie odeszła w niepamięć. Ze strony Platformy Obywatelskiej już zaczęli mówić o reparacjach. Natomiast Włodzimierz Czarzasty utrzymuje ten pogląd, który jego ideowi poprzednicy jeszcze w latach 80. czy wcześniejszych mówili, że Polska dostała reparacje, żadnych reparacji nie dostała, że podpisała dokumenty, ściągając się reparacji, żadnych dokumentów nie podpisała. Włodzimierz Czarzasty gra, już rozpoczął grę wyborczą i będzie używał tego argumentu. Polacy są zgodni i to też jest bardzo ciekawe, że tutaj jest zgoda na wielu poziomach i wśród Polaków, którzy mają wyznają różne poglądy polityczne. Reparacje nam się należą i powinniśmy je dostać. Niemcy oczywiście mówią, że nie należą nam się te reparacje, ale mówią to politycy. Warto sięgnąć do opinii niemieckiej, warto sięgnąć do publikacji niemieckich.
Tam się już pojawiają, tam się już pojawiają te tezy mówiące o tym, że powinno.
Tam się już, tak. I warto też patrzeć na reparacje, które Niemcy wypłaciły innym krajom. Jeżeli chodzi o dzieła sztuki, również oddają. Przecież ta fałszywa narracja, która była przez lata utrzymywana w Polsce, że Niemcy pomagają, że Niemcy są wsparciem dla Polski, jest absolutnie fałszywą narracją, dlatego że przypomnijmy sobie to, co się działo przez lata w gospodarce, jak Niemcy reagowali na wytyczne Unii Europejskiej, żądali, żeby Polska stosowała się do wytycznych Unii Europejskiej, a sama tego nie robiła.
Pamiętamy doskonale wsparcie dla stoczni, tak, to rzeczywiście było. Redaktor Michał Łosowski, nota dyplomatyczna została wysłana, pierwszy krok został zrobiony, chociaż pierwszym był raport, tak trzeba powiedzieć, i będziemy czekać na odpowiedź.
Tak, bardzo dobrze się stało. To bardzo dobry krok ze strony polskiego rządu. Wracając jeszcze do tych słów i takich sugestii odnośnie reparacji, no to trudno znaleźć słowa, które mogą określić te działania. To jest absolutnie nieakceptowane. I ta budowanie takiej narracji, że to jest dobrze, bo to chodzi przecież o jakieś wyższe wartości, jakąś praworządność, jakieś wspólne wartości europejskie, jest po prostu mitem. Wystarczy sobie spojrzeć chociażby na zachowanie włoskiej lewicy w kontekście słów Ursuli von der Leyen. I myślę, że to jest dobry drogowskaz dla tych wszystkich, którzy są skłonni do uznania takiej narracji o podziale, o wartościach europejskich. Jest to dobry drogowskaz do tego, żeby zobaczyć, jak powinna się zachowywać opozycja, która na co dzień może być przeciw, może walczyć, można się mocno ścierać, ale w sprawach fundamentalnych, w sprawach racji stanu danego kraju, także występuje w obronie swoich adwersarzy politycznych. Tego w Polsce nie ma i spora część społeczeństwa zdaje się uważać, że tak powinna wyglądać polityka. Czasami warto wyjrzeć, zobaczyć, co się dzieje u sąsiadów, zobaczyć, jak te sprawy są rozwiązywane, żeby właściwą optykę odnaleźć. I do tego zachęcam tych wszystkich, którzy są skłonni do tego, żeby uznawać tą narrację o podziale, o tych wyższych wartościach.
W sprawach reparacji chyba podziału nie będzie. Też zapowiedź jest to długiej walki. Wiceminister Sprawiedliwości mówił o tym, że być może jego dzieci, czy dzieci, jeszcze jego dzieci nie doczekają tego, ale tą walkę trzeba podjąć i w tym chyba tutaj się zgadzamy. Tu już czas postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze na antenie Radia Gdańsk. Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I redaktor naczelny tygodnika Solidarność Michał Łosowski. Dziękuję. Do usłyszenia.